historia, jakiej nie znacie.
Ja nazywam się Jarosław Burchard, a Państwa i moimi gości dzisiaj wieczorem są pan Łukasz Szudarski, pracownik Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości i jednocześnie doktorant Wydziału Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz pan Aleksander Przybylski, dziennikarz, poszukiwacz, odkrywca tajemnic miasta Poznania. Zanim oddam głos panom, posłuchajmy muzyki. Dzisiaj rozmawiamy o bitwie o Poznań, czyli o wydarzeniach, które miały miejsce równo 75 lat temu. I pytanie do moich gości, czy bitwę o Poznań możemy nazwać takim wielkopolskim Stalingradem?
Zdecydowanie za daleko byśmy poszli, gdybyśmy powiedzieli, że no jest to porównanie na pewno nie jeden do jeden, jeżeli chodzi o walki w Stalingradzie, bo nie ma co porównywać ponad półrocznych walk o Stalingrad do miesięcznych walk o miasto Poznań.
Ale czy jest jakiś taki epizod stalingradzki?
Wspólny mianownik jest jak najbardziej. Przede wszystkim Czujkow i jego kadra zaprawieni w bojach pod Stalingradem przybyli tutaj, przechodzili też przez Poznań, kiedy front przesuwał się na zachód w ramach ofensywy zimowej. Jak najbardziej doświadczenia zdobyte między innymi pod Stalingradem przyczyniły się do tego, że miasto Poznań mogło zostać zdobyte.
A co wiemy w ogóle tak o bitwie o Poznań, bo z informacji, które możemy zaczerpnąć tak ad hoc, to wiemy, że Poznań zdobywały wojska sowieckie, pierwsza gwardyjska armia oraz ósma gwardyjska armia. Było to w sumie około 100 tysięcy żołnierzy. Ze strony niemieckiej mamy około 20 tysięcy obrończów, Ernst Gonel, Ernst Mantern. No i to są takie dane bardzo ogólne. Dzisiaj po 75 latach epizod bitwy o Poznań przez nas poznaniaków jest tak wspominany dość bardzo pobieżnie.
No ale to też chyba dlatego, że coraz mniej wśród nas jest tych, którzy pamiętają to z takiego udziału na własne oczy, nawet z perspektywy powiedzmy piwnicy jakiegoś domu, kiedy to jako ludność cywilna najczęściej się tam kryli. Coraz mniej jest tych po prostu, którzy byli świadkami. To pewnie dlatego, ale wspomniał pan o tych liczbach obrońców niemieckich. To też zabawne, jak bardzo wpływała polityka historyczna PRL-u na te liczby, prawda? Bo w tych pierwszych opracowaniach to tutaj nieomalże bronił się garnizon taki jak berliński. Przesadzam oczywiście. Natomiast no, też dużo wykonano w ciągu ostatnich lat takiej roboty naukowej, czy to doktorat Michała Krzyżaniaka, czy inne szereg przecież artykułów, publikacji w wielu seriach wydawniczych, które po prostu nam coś uściślają.
Ale może skupmy się na samym mieście, bo Poznań w czasie okupacji wiemy, że był takim dla Niemców ważnym ośrodkiem i strategicznym, i gospodarczym, i nagle wojna trafia pod mury naszego miasta, które w czasie II wojny światowej, spróbujcie panowie odpowiedzieć, było niepokojone, czy też nie było niepokojone, czy spadały bomby na Poznań, czy też nie?
No nie opodal tego miejsca, jak tutaj rozmawiamy, jak tu jesteśmy.
Czyli naszej rozgłośni Radia Poznań.
Tak, i domu Artura Greisera wówczas. Spadały bomby, prawda?
Oczywiście, że tak. Zdarzały się też działania podziemia niepodległościowego, chociaż nie w tak szeroko rozumianym stopniu jak w centralnej Polsce i na terenie Polski Wschodniej. Ale oczywiście takie wydarzenia miały miejsce. No tutaj przede wszystkim się kłania chociażby akcja Bolwerk. Jak najbardziej takie,
czyli
rzeczy niepokojące.
Mieszkańców Poznania, tych Polaków, którzy zostali prawdopodobnie, coś takiego jak podejście frontu, czyli jednostek bojowych, nie było czymś zaskakującym.
No, oczywiście te naloty, bo ja wspomniałem tutaj, mam na myśli oczywiście bombardowanie to wiosenne przy Śniadeckich. Tu takie
a może
bardzo...
by to nas przypomniał, wprowadził kiedy, kto nas tutaj bombardował.
No, alianci, żeby... rzecz jasna, to bombardowanie, które ja teraz nie wiem, czy może Łukasz mnie poprawi, były takie teorie, że ono było trochę omyłkowe, to znaczy, że tam miał się Frankfurt nad Odrą znaleźć jako jeden z celów, że tutaj brytyjscy piloci pomylili coś, natomiast nie jestem ekspertem akurat tych zagadnień lotniczych, natomiast te bombardowania, one oczywiście były, ale też czy w zakłady Focke-Wulfa, natomiast też nie było to na pewno porównywalne w żaden sposób z tym, co przeżywała ludność cywilna Berlina, czy Drezna, czy innych miast, chociaż histeria przeciwlotnicza była. łatwo znaleźć jeszcze w Poznaniu miejsca, gdzie są białe strzałki lotniczych schronów, takich improwizowanych piwnicznych.
No właśnie, może skupmy się na tym elemencie, jak ludność miasta Poznania odbierać będzie to, że do miasta wszedł front, nagle zaczynają strzelać, pojawiają się jakieś obce czołgi. Jak wygląda struktura mieszkańców Poznania bezpośrednio przed tymi wydarzeniami z końca stycznia 1945 roku?
Struktura bardzo się zmieniła w momencie, kiedy ruszyła wielka ofensywa zimowa. 19 stycznia 1945 roku ogłoszony został stan pogotowia dla miasta Poznania. Już następnego dnia o godzinie 5.25 miasto zostaje oficjalnie przemianowane na twierdzę Poznań, co wiąże się z tym, że wszelką władzę nad miastem i tym, co w nim się dzieje, więc także mieszkańcami, przejął głównodowodzący generał Ernst Mattern. Jednocześnie tego dnia rozpoczęła się ewakuacja niemieckiej administracji, no tutaj na czele oczywiście z Gauleiterem Krajowarty,
Arturem Greiselem, któremu zresztą ludność cywilna miała to za złe, również ta niemiecka, to się też
tak,
w tych wspomnieniach.
I zaraz po tym, jak tylko administracja zaczęła się wycofywać, wycofuje się ludność niemiecka. Z licznych relacji, które zachowały się do dnia dzisiejszego, zarówno ze strony polskiej, jak i niemieckich obywateli, wiemy, że no, był to wielki pośpiech. Wiemy, że nie dla każdego obywatela niemieckiego starczyło transportu, aby uciekać na zachód. Wydana jednocześnie została także odezwa do Polaków. Była potem jeszcze następnego dnia powtórzona jeszcze raz, która także wzywała ludność polską do opuszczenia miasta. Jednak wiemy, że ludność polska niechętnie miała się do tej odezwy stosować. Nie wiadomo, czy były takie przypadki, a nawet gdyby ktokolwiek z Polaków chciał uciekać, to i tak tego transportu nie było, bo nawet dla Niemców go brakowało, a wiadomo, że oni w pierwszej kolejności mieli to miasto opuścić.
Dlatego też były formowane kolumny takie pieszokonne, jeśli można tak powiedzieć, były takie punkty ewakuacyjne i to przede wszystkim też pamiętam. Pamiętajmy, byli Baltendeutsche, to byli Niemcy.
Czyli mówimy o tym, że
z terenów Łotwy, Estonii.
Którzy tu przybyli, ale tak. Mówimy o tej atmosferze chaosu, paniki, która jednak udziela się całemu miastu, no to miasto ma się bronić. Ktoś wpada na ten pomysł, żeby jednak z Poznania uczynić twierdzę. Jaki był cel w ogóle obrony Poznania? Czy możecie państwo... Panowie nam tu powiedzieć.
No, przede wszystkim jak najdłuższe zatrzymanie napierającej ofensywy ze wschodu. Danie czasu po prostu tym jednostkom, które znajdowały się na zachodzie, a także tym Niemcom, tym żołnierzom niemieckim, którzy ze wschodu jeszcze się wycofywali w ramach tego no, imponującego natarcia, bo jednak tempo ofensywy zimowej i ten krótki czas, kiedy z rejonu Wisły, z rejonu Warszawy przedostano się na teren Wielkopolski, no jest zaskakujące, to jest raptem kilka dni, więc...
A co wiemy o jednostkach niemieckich, które tu się znajdowały? Czy to były jakieś regularne oddziały frontowe, czy byli to przypadkowi, nazwijmy to, żołnierze łapani z pociągów, które przejeżdżały przez Poznań? Bo tak jak słucham was, to wydaje się, że Niemcy nie zamierzali bronić miasta Poznania. Czy kopali tu jakieś rowy dzisiaj, czy mieszkańcy Poznania mogą odnaleźć się w tej rzeczywistości sprzed 75 lat, jadąc na przykład do pracy. Wyjeżdżają rano z okolic na przykład Swarzędza, Stęszewa, czy też Ławicy, jadą do Poznania, do pracy i czy mogą przejechać przez coś, co nazywamy ówczesną linią frontu.
Znaczy, nie można tutaj się zgodzić z tym,
jeszcze że... Jeszcze zanim, tak. Panie Łukaszu, zacząłby pan odpowiadać, to wiemy, że miasto Poznań dysponuje, dzisiaj możemy oglądać, jest sam to forty rozległe, jest ich dużo. Czy planowano jakąś taką zgrabną, nazwijmy to, powyspę?
No, Łukasz z pewnością tu może więcej powiedzieć, ale oczywiście, że tak. I te forty miały grać ważną rolę w tej odcinkowej obronie Poznania. No tyle tylko, że jak wiemy w praktyce, to raczej okazały się śmiertelnymi pułapkami dla Niemców niż jakimiś gniazdami oporu, poza może fortem Winiary, poza Cytadelą. Natomiast te rowy przeciwczołgowe oczywiście nie wszędzie, ale praktycznie dosyć duży obszar, czy ten obważanek dookoła Poznania udało się tymi rowami przeciwpancernymi domknąć. Zresztą Polacy też przecież byli zmuszeni w ramach Einsatzu, w ramach tych robót przymusowych do kopania tych rowów. Nie wiem, czy gdzieś jest jeszcze czytelny. Wiem, że fragment takiego rowu jest przy Lasku Marcelińskim na powiedzmy południe od fortu 7A. Tam jeszcze w lesie jest czytelny fragment rowu przeciwpancernego i pewnie na Miłostowie jeszcze.
Aleksandrze, idąc na spacer do Lasku Marcelińskiego tak na weekend, możemy trafić na jeszcze coś, co mówi o wydarzeniach sprzed 75 lat. lat.
W wielu miejscach i chyba Łukasz też ma taką listę w głowie.
Tak, mieszkam na Dębcu, mam bardzo blisko do lasu w Dębinie i tam przy drodze dębińskiej, przy miejscu, w którym stoi przystanek, też jest linia obrony szykowana przez jeden z oddziałów niemieckich, który należał w czasie...
Czyli dzisiaj po latach możemy tak podejść sobie i zobaczyć...
Jeżeli mamy świadomość tego, że to jest to miejsce, to tak.
Ciekawe pytanie, panie Łukaszu, jeżeli mamy świadomość, że zwracam się do pana jako historyka, czy nie warto byłoby czasami w takich miejscach postawić jakieś tablice, jakiegoś baneru, że w tym miejscu akurat przed 75 laty, czy w ogóle toczyły się walki, jest to fragment czegoś związanego z najnowszą historią Poznania.
Myślę, że jak najbardziej warto. Takie rzeczy mają już miejsce, niekoniecznie związane z samą bitwą o Poznań, ale forty, o których państwo wspominacie, o których teraz rozmawiamy, są już na bieżąco oznaczane poprzez odpowiednie tablice informacyjne, na których też nanoszony jest rys historyczny związany z tymi miejscami. Także gdyby udało się to przenieść na grunt bitwy o Poznań, na grunt walk, które trwały przez cały miesiąc tutaj, to myślę, że to by było jak najbardziej ciekawe.
No właśnie, wróćmy do tej bitwy. Wojna wkracza do Poznania, na ulice naszego miasta i jak wyglądają te starcia od pierwszych dni? Czy to tak jak na filmach wojennych? Widzimy zdobywanie kamienicy po kamienicy, czołgi na ulicach, coś podobnego?
Tak, zdecydowanie... Tak to mogło wyglądać i zapewne w wielu przypadkach, w wielu częściach miasta tak to wyglądało, szczególnie na odcinku wschód, który tam Niemcy swoje najbardziej doborowe jednostki...
Jeżeli mógłby nam pan powiedzieć tak radiosłuchaczom ten odcinek wschód, bo tak...
Odcinek wschód, czyli oczywiście mowa o tej części miasta, która się znajdowała na wschodnim brzegu Warty. Wzdłuż linii Warty mieliśmy odcinek Warta, bardzo łatwo zapamiętać. No i oczywiście odcinek...
Czyli rejon Ronda Śródka dzisiaj, powiedzmy, w ulicy Warszawskiej, czyli ten obszar tam, gdzie
tak, poznaniacy mieszkają,
aż po Starołękę,
tak,
tam, gdzie...
Tak. Tam były najbardziej doborowe jednostki żołnierzy niemieckich z tego względu, że no, siłą rzeczy ofensywa nadciągała ze wschodu, więc te najbardziej doświadczone, najlepiej wyposażone jednostki niemieckie musiały właśnie w tamtym miejscu się znajdować, bo to one przyjmowały na siebie główny ciężar tego natarcia.
Jak wiemy, żołnierze Armii Czerwonej przez kątniki po drewnolodzie zrobili włam od południa w gruncie rzeczy.
Tak. Weszli od południa i jednocześnie próbując przedostać się przez kątniki Czapury i od północy w rejonie Czerwonaka i Promnic, także tamtędy próbowali, żeby zakleszczyć, okrążyć Niemców, co udało się w gruncie rzeczy już 24 stycznia, czyli raptem 2-3 dni od momentu, kiedy zaczęły się walki w mieście.
Panie Łukaszu, wymienił pan datę 24 stycznia, a z tego co wiemy, jako poznaniacy, mamy ulicę 23 lutego, czyli walki o miasto Poznań trwały praktycznie przez cały miesiąc. Dlaczego tak długo?
No, powodów jest na pewno wiele. No, jednym z nich jest na pewno pewność Armii Czerwonej, że walki nie potrwają tutaj tak długo, jak zakładali. Prawdopodobnie dowództwo sowieckie zakładało, że uda się miasto przejąć z marszu, jak to się zwykle mówi, używając tej terminologii militarnej. Ewentualnie walki potrwają raptem kilka dni, no, jak się później okazało, trwały cały miesiąc. Problemem było też to, że jednostki sowieckie, które brały udział w walkach o Poznań, one były na bieżąco cały czas zmieniane. To nie było tak, że kiedy 22 stycznia doszło do pierwszego kontaktu oddziałów sowieckich z żołnierzami niemieckimi broniącymi Poznania, to nie było tak, że te jednostki już do 23 lutego tutaj walczyły bez przerwy. To było tak, że przyjeżdżała grupa żołnierzy sowieckich, walczyła tutaj parę dni bądź chwilę dłużej i była dalej pchana na zachód w stronę Odry, przez to, że cały front się przesuwał. Cała Wielkopolska została zdobyta tak naprawdę do przełomu stycznia i lutego, a dwoma ośrodkami w Wielkopolsce, które się jeszcze utrzymywały i były w rękach niemieckich, to była Piła, która broniła się do 14 lutego, no i Poznań, który bronił się do 23 lutego. Nie było czasu na to, żeby tutaj skupić większość swoich jednostek, ponieważ trwał wyścig dowódców sowieckich o to, kto pierwszy wjedzie do Berlina i kto zostanie tak naprawdę w tym momencie bohaterem Związku Radzieckiego.
To też była dosyć powielokrotnie powtarzana strategia, dosyć rozsądna z czysto militarnego punktu widzenia, skoro już jakby przeciwnik nie stanowi zagrożenia, spacyfikowaliśmy większość miasta, to niech sobie siedzi na tym forcie Winiary, weźmiemy go głodem. No oczywiście w tym przypadku raczej było też tak, że chodziło tutaj o konkretną datę i ten 23 lutego.
Na razie zostawmy ten nasz fort Winiary i wrócimy do niego za chwilę. Jest na Cytadeli takie miejsce, obok którego przychodzimy czasami, tak jak obok różnych grobów, leżą tam młodzi ludzie, którzy mieli po kilkanaście lat, niektórzy ciut więcej. Dzisiaj praktycznie historia nie mówi o nich, poza tym, że poza tymi, którzy jeszcze na ten temat mają wiedzę. Panie Łukaszu, równo rok temu prezentowaliśmy na antenie Radia Poznań pana badania w postaci książki, którą pan wydał, Cytadelowcy. Czy w ciągu tego roku coś się zmieniło w pana badaniach i czy mógłby pan nam przybliżyć postacie tych osób, o których coraz mniej wiemy?
W ciągu roku zmieniło się troszeczkę. Szczerze muszę przyznać, że nie mogę mówić o wielkim postępie z tego względu, że jestem obecnie jako historyk zajęty nieco innymi badaniami, które niestety tylko po części stykają się z cytadelowcami, ale traktuję to jako sentyment, jako pasję i w wolnej chwili staram się ten czas wolny, którego niestety mam niewiele, staram się wykorzystywać go na to, żeby jednak ten temat realizować dalej. Jest na tym polu jeszcze bardzo dużo do zrobienia, żeby poznać dokładnie tę grupę, którą nazywamy cytadelowcami. I tak jak pan pytał, jakieś postępy są. No, zmieniają się troszeczkę ustalenia co do liczebności cytadelowców.
Ale panie Łukaszu, może zaczniemy od początku, ponieważ nie wszyscy radiosłuchacze byli obecni w zeszłym roku, nie mogli być może słuchać, co wiemy na temat cytadelowców, a jak w ogóle wiedza na ich temat w dzisiejszej naszej przestrzeni historycznej wygląda. Przypomnijmy to, co wiemy o nich.
Cytadelowcy, jak sama nazwa wskazuje, to była polska część ludności, która została, różnie się to nazywa, mówi się tutaj o zwerbowaniu, o ochotniczym zaciągu. Tutaj
tak było rzeczywiście?
Rzeczywiście było to tak, że cytadelowcy stanowili polską grupę ludności Poznania, która została w trakcie bitwy o Poznań i która została przymusowo wcielona do walki w walce o Cytadelę, ale...
Czyli muszę, był przymus.
Ale, tak, był przymus, ale należy stanowczo od razu też podkreślić w tym miejscu, że nie brakowało wśród tych osób takich, które chciały walczyć przeciwko Niemcom, ponieważ ta nienawiść przez lata okupacji była no, na tyle wielka i żal, gorycz, zrobiły swoje w emocjach i w życiu tych ludzi, że mimo
czyli
tego
zgodzi
przymusu...
się pan z tezą, że z jednej strony mamy przymus, a z drugiej strony mamy taki zaciąg?
Tak, oczywiście, że tak. Problem w tym, i o tym pisałem, wydając książkę, o tym w tej książce napisałem, znajdziecie tam państwo informację, że no stanowisko jest jednak tak, że bez względu na to, czy ci ludzie do walki chcieli iść, czy nie, i tak by musieli, więc nie możemy tu nie mówić o tym, że tego przymusu nie było. Przymus był i był on niestety potrzebny, ponieważ niecała ósma armia gwardii walczyła w walkach o Poznań, tych oddziałów sowieckich było znacznie, znacznie mniej. Wiemy z działań militarnych, z kwestii taktycznych, że do zdobycia miasta no, liczba atakujących musi być przynajmniej kilkukrotnie wyższa niż liczba obrońców. Armii Czerwonej zdecydowanie brakowało do natarcia, do tego ostatecznego szturmu na Cytadelę żołnierzy. W związku z tym potrzebowali pomocy ludności cywilnej, która na terenie miasta przebywała. No, była jak, nie, brzydko mówiąc, była to darmowa pomoc, z której należało skorzystać.
Panie Łukaszu, ale wyobraźmy sobie tą sytuację sprzed 75 lat. Jest zima, pada śnieg, mamy temperaturę, o której dzisiaj możemy tylko pomarzyć zimą. Wybuchają pociski, trwa awantura wojenna. No i jak to wygląda? Młodzi ludzie są po domach i co? Przychodzi do nich jakiś sowiecki patrol, łomoce w drzwi? Czy to jest taka bardziej jakaś inna forma zaciągu? Jakby pan mógł nam przybliżyć, może panie Aleksandrze też, jak wyobrażacie sobie tą scenę werbunku?
No to chyba nie musimy sobie wyobrażać, bo są przekazy, prawda?
Jak tak, na szczęście bardzo sporo relacji zachowało się do dzisiejszych czasów. Na szczęście są wśród nas także żyjący cytadelowcy. Niestety są to już pojedyncze osoby, ale na bieżąco w trakcie swoich badań staram się do nich docierać, nagrywać ich wspomnienia, ponieważ jest to ostatni moment, żeby utrwalić dla nas wszystkich, dla kolejnych pokoleń.
I co mówią właśnie? Co mówią? Jak wyglądała ta noc? To jest dla państwa...
I te relacje, i te osoby, z którymi się spotykam, opisują to jednoznacznie. Polegało to na tym, że po pierwsze nie tylko młode osoby, ale każdy. Zakładano początkowo, że werbunek obejmie osoby w wieku od 15 do 55 roku życia. Bardzo szybko okazało się, że nie była ta praktyka przestrzegana, bo zebrano i młodszych, i starszych.
A szczególnie z jakich dzielnic? Bo dzisiaj poznaniacy chcieliby się dowiedzieć.
Z całego miasta, ale przede wszystkim było to centrum, najbliższe sąsiedztwo Cytadeli. Ale jednak zaciąg był prowadzony na terenie całego miasta, bo chodziło o to, żeby w jak najkrótszym czasie uzupełnić braki i wesprzeć nacierające oddziały sowieckie. Werbunek polegał na tym, że od mieszkania do mieszkania chodziły patrole, tak jak pan wspomniał, patrole sowieckie, ale nie samych żołnierzy Armii Czerwonych, tylko już na terenie miasta nowo utworzonej milicji obywatelskiej. I to były wspólne patrole milicji polskiej i żołnierzy Armii Czerwonej.
Panie Łukaszu, pan pozwoli, że przerwę panu i zadam pytanie. Milicja obywatelska w mieście Poznaniu, mamy początek lutego 1945 roku. No, taki dla mnie to przynajmniej zaskoczenie, ale... Skąd ta milicja nagle w Poznaniu obywatelska, jeszcze jak pan wymienił, czym znaczy to, że Poznań zaczyna mieć już władzę nowej takiej rzeczywistości politycznej?
No kiedy nie ustały walki, już Głos Wielkopolski w pierwszy numer publikuje, więc tam dość szybko tak. Ta próba...
No, jesteśmy w stanie uwierzyć, że poznaniacy biorą sprawę w swoje ręce, ale pojawiają się tutaj instytucje o takiej nazwie dość zaskakującej.
13 lutego rusza szkoła na ulicy Jarochowskiego, więc mamy tu jeszcze 2 tygodnie walk o miasto prawie, zanim miasto zostaje zdobyte, a dzieci już idą do szkoły i uczą się w języku polskim. To jest fascynujące i co może się przede wszystkim dla słuchaczy wydać zaskakujące jak najbardziej. Oczywiście władza komunistyczna przyjeżdża bardzo szybko do Poznania, ponieważ już na początku lutego przyjeżdża pełnomocnik rządu tymczasowego Michał Gwiazdowicz, już się organizuje tutaj komunistyczna administracja i polityka.
Chodzi o to, co na to dawni poznaniacy? Czy ktoś ich pyta o zdanie? Czy ktoś bierze ich do zarządu?
Na początku jest przede wszystkim euforia. Na początku przede wszystkim nie patrzy się na to, jaka to jest opcja polityczna. Przede wszystkim liczy się tu i teraz i to, że wreszcie wkracza coś polskiego. Takie rozgoryczenie, ewentualne wątpliwości pojawią się z czasem już po zakończeniu wojny, ale jeszcze to nie jest ten moment. Na razie...
Panie Łukaszu, przepraszam, że przerwę. Ten milicjant tutaj, sądzę, że radzę słuchaczy, może też zainteresować, czy był pan ubrany już w jakiś uniform, biało-czerwona opaska, czy...
Przede wszystkim, kiedy major Paszta niedługo zostanie po walkach o Poznań komendantem wojewódzkim Milicji Obywatelskiej tutaj na terenie województwa poznańskiego w Wielkopolsce, on przyjeżdża razem z około 100-osobową grupą około 6-7 lutego do Poznania i zaczyna organizować milicję obywatelską. Jak najbardziej jest to nawet chyba nie połowa przecież walk o miasto, ale ciekawe jest jeszcze to, co on zastaje na miejscu i to, o czym pan wspomniał, to, że Wielkopolanie zwykli brać sprawy w swoje ręce, ponieważ bardzo ciekawy i zresztą już znany też raport majora Paszty, kiedy informował komendę główną w Warszawie o tym, co zastał w mieście, a przyjeżdżając wspominał on, że na terenie miasta milicja już była zorganizowana. Co ciekawe, było kilka rodzajów tej milicji, bo była i milicja proletariacka, była milicja narodowa, milicja polska, różne nazwy te milicje miały i wszystkie były stworzone w oparciu o jakąś opcję polityczną.
To znaczy, że my poznaniacy też wystawiliśmy jakąś straż obywatelską, nazwijmy to, w trakcie, kiedy nas się zabiera tutaj, mówiąc kolokwialnie, w kamasze.
Tak, i nie jest to nic dziwnego, ponieważ takie sytuacje miały miejsce na terenie całego kraju, także na terenie Polski centralnej i wschodniej. Poznań jest tylko jednym z takich punktów. Co więcej, także na wsiach i w mniejszych miejscowościach, na przykład w Suchym Lesie jest bardzo znany przypadek takich milicjantów, którzy sami siebie zorganizowali w straż obywatelską, obawiając się nadchodzącego frontu, obawiając się ucieczki żołnierzy niemieckich i nadejścia żołnierzy Armii Czerwonej, a także tych grabieży, które miały miejsce między ludźmi po prostu, byli zmuszeni do tego, żeby chronić swoje domy, chronić swoje rodziny i na własną rękę organizowali takie straże, czasami nazywając je też milicjami różnego typu.
To wróćmy do tych naszych cytadelowców. Skoro już wiemy, kto ich pod karabinami, może nie, ale tak dosłownie wyciąga z mieszkań, no to co się dzieje dalej? Czy są to ludzie o jakimś przeszkoleniu wojskowym? Czy ktoś z nich miał w ogóle broń w ręku? To jest jedno pytanie. A drugie, no jeżeli mają stać się żołnierzami, no to chyba jakaś przysięga wojskowa powinna się tam gdzieś znaleźć.
Przebieg jest następujący. Po tym, jak już w patrole chodziły od mieszkania do mieszkania i zabierały mężczyzn do walki, po wyprowadzeniu odpowiedniej grupy z kamienicy, czy z większej liczby kamienic, które siłą rzeczy były jedna przy drugiej, ci w sumie sąsiedzi i rodziny po sformowaniu jako grupa udawali się z reguły na najbliższy posterunek, Niekiedy zdarzało się, że milicjanci z tych posterunków spisywali ich personalia. Niestety do dnia dzisiejszego takie rejestry się nie zachowały, przez co odtworzenie i liczebności, i grupy cytadrowców z imienia i nazwiska konkretnych osób jest bardzo trudne. Ale z reguły takie rejestry przynajmniej na początku były robione. Tam już na miejscu, na terenie posterunku czy komisariatu były krótkie przemówienia oficerów i z milicji obywatelskiej, i z Wojska Polskiego, czasami z Wojska Sowieckiego, bo z reguły dopiero wtedy ci ludzie dowiadywali się, po co zostali zabrani i gdzie tak naprawdę idą. Oni w momencie, kiedy patrole przychodziły do domu, do ich mieszkań, oni jeszcze nie wiedzieli, co się z nimi stanie z reguły. Dopiero kiedy na posterunku czy na terenie komisariatu ta grupa ludzi dowiadywała się, jaki jest cel przeznaczenia, ruszali sformowani w kolumny wzdłuż ulic miasta, kierując się w stronę Cytadeli. Z reguły przy Cytadeli, bardzo często było to przy wzgórzu Świętego Wojciecha, tam były prowizoryczne magazyny, w których była wydawana broń i żywność, bo ci ludzie przecież też byli wymęczeni, wygłodniali po miesięcznym przebywaniu na terenie oblężonego miasta. I pytał pan, ilu z nich było przeszkolonych, ilu z nich było zdolnych do walki. No, część z nich w ogóle w życiu nie przeszła żadnego przeszkolenia wojskowego. Mówimy tu zwłaszcza o tych młodych i niepełnoletnich. Ale w związku z tym oni nie dostawali broni, bo też trzeba zaznaczyć, że cytadelowcy tworzą jako całość grupę Polaków walczących na terenie Cytadeli, ale oni też pełnili różne funkcje w trakcie walk o Cytadele. Ci, którzy przeszkolenie wojskowe mieli za sobą, otrzymywali broń i walczyli z bronią, wspierając żołnierzy Armii Czerwonej, ale znaczna większość z nich, myślę, że przynajmniej 2/3 tej grupy cytadelowców, miała zupełnie inne zadanie. Oni przede wszystkim mieli zasypywać głębokie fosy na terenie Cytadeli, żeby umożliwić przebicie się w głąb fortu Winiary.
I stąd te straty, panie Łukaszu, które były bardzo wysokie wśród cytadelowców, jak wiemy?
No, straty różnie się podaje. To jest około 100 osób. Najczęściej źródła i publikacje wymieniają grupę 96 poległych cytadelowców.
Czy to są ci wszyscy, których groby znajdują się obecnie na Cytadeli?
Nie, część grobów mieści się w innych miejscach, ponieważ rodziny, część z tych poległych pochowały w ich rodzinnych miejscowościach. Jeżeli dobrze pamiętam, to na Cytadeli jest pochowanych około 60 czy 70 cytadelowców. Nigdy nie liczyłem, ale z tego, co pamiętam, to mniej więcej tylu ich jest. Nie są to wszyscy polegli, to na pewno nie. No ale też, jak już mówimy, że było tylu poległych, to warto wspomnieć, ilu w ogóle było cytadelowców, żeby też słuchacze mieli jakąś świadomość. To jest niestety wątek trudny. Jest to coś, co wymagałoby chyba osobnej audycji, żeby tutaj
tak,
rozważania zrobić, ale oczywiście
nie
mamy na to czasu, więc
mogli.
Myślę na dzień dzisiejszy, że około 1500 osób, ci, którzy podają większe liczby, no być może do 2000, ale raczej nie mówiłbym tutaj o większej liczbie. Ktoś spyta dlaczego. No odpowiedź moja jest prosta. Przez to, że zaraz po walkach o Poznań cytadelowcy 1 września 1945 roku złożyli wniosek o zarejestrowanie się jako klub cytadelowców. Oni się chcieli zrzeszyć wszyscy razem, bo jednak ta walka jakoś ich spoiła ze sobą.
Ale o tych wydarzeniach, panie Łukasz, jak pan wspomniał, jeszcze porozmawiamy. Natomiast padło tutaj przed chwilą takie, pan Aleksander mówił, taka data symboliczna. Dlaczego Poznań miał być zdobyty przed 23, a nawet 23 lutego? Dlaczego władzą?
No, z tego samego powodu, z którego się wzięła tak zwana, proszę wybaczyć mój niedoskonały rosyjski, oszypka kostrzyńska, kiedy to sądzono, że Kostrzyn nad Odrą zdobyto. Bardzo często było tak, że w Armii Czerwonej lubano się w konkretnych rocznicach i tak jak później w PRL-u oddawano na konkretne daty konkretne inwestycje, tak również miło było, żeby zdobyć dane miasto i punkt oporu.
Słuchacze chcieliby się dowiedzieć.
Co to był za dzień? I teraz Łukasz mi pomoże.
To była rocznica. Mówiło się przez cały okres PRL-u przynajmniej, że było to związane z powstaniem Armii Czerwonej. 23 luty to jest właśnie dzień, w którym świętowano rocznicę powstania Armii Czerwonej, chociaż ja byłbym ostrożny w tym przypadku, bo to jest...
Było to zaplanowane? Sądzicie,
że to jest legenda miejska?
Zdecydowanie uważam, że to jest legenda, ponieważ odpowiedź jest bardzo prosta. Cały czas front przesuwa się na zachód. Większość 8 Armii jest już nad Odrą.
Zdecydowanie dalej.
Czekają cały czas, jasne, zdecydowanie dalej czekają na swoich kolegów, którzy walczą tu na terenie Poznania. Czujków jest zaniepokojony, ponieważ miasto, które miało zostać zdobyte w bardzo krótkim okresie czasu, no mija już prawie miesiąc, odkąd toczą się w nim walki, no Czujków nie myśli o Poznaniu, Czujków myśli o Berlinie i tutaj ja bym tej daty nie... Myślę, że to był po prostu przypadek, a że historycznie te daty tak się zbiegły ze sobą, ja bym nie doszukiwał się tutaj czegoś, jakiegoś specjalnego zamiaru ze strony Armii Czerwonej.
Ale możemy to potraktować jako przypadek, czy ostatecznie wasze zdanie, czy jako zaplanowaną akcję, że 23 towarzysz Stalin dostaje informację, że miasto Poznań zostało zajęte.
23 lutego w godzinach rannych między 5 a 6 rano padła Cytadela jako ostatni punkt oporu niemieckiego, bo de facto miasto zostało zdobyte już 17 lutego. Te ostatnie 6 dni to były tylko i wyłącznie walki o Fort Winiary. No i to się tak akurat zbiegło z czasem, z tą rocznicą powstania Armii Czerwonej, ale jak jeszcze raz podkreślam, jak dla mnie to jest po prostu mit... powielany przez cały
czyli okres taka legenda jak podgrzewany balkon w zamku cesarskim przygotowany dla Adolfa Hitlera.
A o zamku i o tym, co można znaleźć po wojnie za chwilę. Wracamy do bitwy o Poznań. Moimi gośćmi dzisiaj jest pan Aleksander Przybylski i pan Łukasz Szudarski. Dyskutujemy o wszystkich takich wydarzeniach, które miały miejsce 75 lat temu. Wiemy, że przechodząc po Poznaniu, możemy co jakiś czas dotknąć czegoś, co było świadkiem tego, co Poznań przeżył 75 lat temu.
Tak, no wspominaliśmy te rowy przeciwpancerne, niezasypane jeszcze do końca, te przestrzeliny, które są nadal na budynkach czy na hydrantach, ale nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek z uczestników znanych imprez techno na dziedzińcu wewnętrznym zamku, Centrum Kultury Zamek, zdawał sobie sprawę, że tańczy na... osobistej filiżance Adolfa Hitlera.
Panie Aleksandrze,
albo na odznaczeniach nazistowskich.
Czyli nadal nie wiemy, po czym stąpamy w Poznaniu? Tak to wygląda?
Historia jest zaskakująca. Wiele miejsc kryje swoje tajemnice, a zamek zwłaszcza i dziedziniec wewnętrzny, który jest niesamowitą przestrzenią, dlatego że on w znacznej mierze jest niezabrukowany i on w zasadzie nie zmienił swojego poziomu użytkowego przez 100 lat, czyli te fragmenty ziemi są tą ziemią, która tam była za czasów cesarza Wilhelma, potem za czasów II RP i wreszcie za czasów okupacji. I Stowarzyszenie Eksploracji Perkun w składzie Karolina Domagalska, Jarosław Stróżniak, Paweł Piątkiewicz i moja skromna osoba wystąpiło do władz zamku, do dyrekcji Centrum Kultury Zamek i do miejskiego konserwatora zabytków z prośbą o zgodę na poszukiwania.
Ale to mieliście takiego, mówiąc przysłowiowego dziennikarskiego czy historycznego nosa, żeby akurat tutaj kopać? Czy to
no tak,
mieliście
ale to
jakąś informację?
Szczerze mówiąc, trochę eliminowanie poprzez taka selekcja negatywna, dlatego że już tych wiele tak miejsc, które są zdatne, to znaczy wiele jest, tylko na niektórych na przykład są piękne parki, gdzie, jak sądzę, zarząd Zieleni nie zgodziłby się entuzjastycznie
no,
z dobrego powodu.
Linię na w kierunku na Ramowicy,
tak, no to są
znowu
jeszcze,
coś wykopano.
To są jeszcze tak, inne tematy, to bardziej tutaj tak zwani forciarze mają tutaj coś do powiedzenia w tym temacie. Mówimy tutaj o tych stronach Międzypola. Natomiast wracając do zamku, dziedziniec wewnętrzny, wyobraźmy sobie sytuację, w której mamy zamek w 45, zaraz po zakończeniu działań wojskowych, militarnych. Zamek jest plądrowany, jakieś rzeczy mogą wylatywać oknami na dziedziniec wewnętrzny. Tam także byli przetrzymywani zapewne żołnierze niemieccy, bo przecież obóz przejściowy był zlokalizowany, taki filtracyjny obóz jeniecki na terenie zamku i zamkowego ogrodu od strony ulicy Fredry, więc tam po prostu setki, a może i tysiące tych żołnierzy niemieckich, nie tylko z Poznania, ale też z innych odcinków frontu tutaj się komasowały. No i liczyliśmy, że coś znajdziemy i się nie pomyliliśmy.
I zaczęliście kopać.
Zaczęliśmy kopać.
A nie baliście się, że może tam coś wybuchnąć? Na
tak się mówi, że poszukiwacze nie lubią dwóch rzeczy, komarów i niewybuchów i akurat w mieście komary nie są problemem. Niewybuchy tak, ale tutaj szczęśliwie obyło się bez
emocji tutaj,
obyło się bez wzywania patrolu rozminowania i policji. Na szczęście To muszę powiedzieć, że akurat nie było takiej sytuacji. Jedna dość spektakularna taka rzecz to statecznik lotu od granatu moździerzowego radzieckiego kalibru 120 mm, ale sam statecznik.
Ale wyjaśnijmy może radiosłuchaczom.
Tak zwana lotka, potocznie rzecz ujmując, czyli to, co można określić w taki potoczny sposób lotką, to jest statecznik lotu z tymi brzechwami, tak zwane słoneczko. Natomiast tych militarnych rzeczy zaskakująco było mało. Natomiast jeśli mogę, to w nieoczywisty sposób bym chciał zacząć. Właśnie ceramiki wspomnianej. Ktoś by powiedział, no dobrze, jaki związek ma porcelana z historią okupacyjną
Czyli
Poznania.
Czyli panie Aleksandrze, kopiecie, znajdujecie te militaria typu statecznik tak. granatu moździerzowego, jakiś kawałek lufy, karabinu?
Nie, takiego uzbrojenia tam nie było. Przybornik do czyszczenia Mausera to jedyna rzecz, natomiast i łuski. Natomiast
znajdujecie rzeczy powszechne?
Rozproszone na tym dziedzińcu, natomiast znaleźliśmy dwie jamy śmietniskowe i w jednej z nich pośród stłuczki szklanej, jakichś fragmentów cegieł, dachówek.
Czy mówimy, po prostu znajdujemy śmietnik?
Znajdujemy śmietnik, który, jak wiemy, zawsze jest obiecujący dla, czy to poszukiwacza, czy dla archeologa zawodowego. Śmietniki są zawsze ciekawe, bo są takimi kapsułami czasu. Śmietnik z 45, powiedzmy, tak, z tych czasów porządkowania zamku po działaniach wojennych. I tam znajdujemy kawałek biało-złotej porcelany. Ale kiedy my przepatrzyliśmy się dobrze tej porcelanie, to przeszedł nas zimny dreszcz. Dlatego, że to był fragment filiżanki i bulionówki zaprojektowanej przez Gerdy Troost, przez ulubioną projektantkę Hitlera, dla Hitlera. To była ceramika, która wchodziła w skład takiego większego zestawu obiadowego.
Czy jednak takie różne dialogi, że Hitler miał być w Poznaniu?
Nie oczywiście, że
jakimś żartem,
nie był nigdy fizycznie w zamku, to wiemy. Być może przejeżdżał. Natomiast zamek był oczywiście szykowany dla niego jako rezydencja, co podkreślam, nie jako kwatera, jak Wilczy Szaniec czy Winnica, ale jako rezydencja ze wszystkimi konsekwencjami. Czyli mieliśmy tutaj w miniaturze przeniesioną przez Szpera, bardziej przez Bema, założenie nowej kancelarii Rzeszy w Berlinie z konsekwencjami wszystkimi, także z wyposażeniem takim, powiedziałbym, gastronomicznym. I ta porcelana trafiła na wyposażenie zamku Poznań. To jest niesamowite, że trzymamy naczynie, fragment jego, to była spłuczka, i identyczne naczynie jest na stoliku podczas konferencji monachijskiej, gdzie Chamberlain z Hitlerem piją.
Mówimy tutaj o 1938 roku, tak. O którym dzisiaj tak często się wspomina w polityce.
I te rzeczy trafiły tutaj do Poznania. Co więcej, Centrum Kultury Zamek posiada w swoich zbiorach bardzo bogatych również całe naczynia z tego zestawu. Dlatego to nie to, że my jesteśmy tacy mądrzy, że od razu widzieliśmy, z czym mamy do czynienia, ale że pan Janusz Pazder, konsultant zamku do spraw konserwatorskich, zwrócił nam uwagę. Kiedy powiedzieliśmy, że znaleźliśmy jakąś porcelanę wyprodukowaną w Nymfenburgu, czyli w takiej prestiżowej bawarskiej wytwórni, to on mówi, jak? Czy ona jest biała ze złotym? Tak, ze złotą plecionką. Od razu wiedział, z czym mamy do czynienia. Zamek po prostu ma też rozproszone i zdekompletowane, ale całe takie naczynia. Oczywiście to jest szalony problem ekspozycyjny, z którym muszą mierzyć się. No, każdy, kto miałby to w swoich zbiorach, bo trudno wyobrazić mi sobie, żeby ktoś chciał to eksponować.
Czy Poznań jest jednym z nielicznych miast, mówmy, w Europie, które posiada coś takiego jak zbiór porcelany, z której pijał Adolf Hitler?
Stawiamy oczywiście duży znak zapytania, bo możemy założyć oczywiście, że jeden komplet był dla kancelarii, drugi dla Berghofu, trzeci właśnie dla Poznania, a być może to był ten sam zestaw, który przewędrował tutaj. Tego się nie dowiemy, bo dokumentacja się nie zachowała. Natomiast ale Poznań też ma przecież, jeśli chodzi o wnętrza zamku, w dużym stopniu jest to jedna z lepiej zachowanych zespołów wnętrz architektury III Rzeszy. No, to jest niezwykle kłopotliwe dziedzictwo. No bo trzeba mieć bardzo mądre podejście do tego, jak o tym mówić, no nie przemilczając tego faktu, ale też nie można z tego robić jakiegoś nomen omen leitmotivu głównej atrakcji zamku, prawda? Teraz ta historia raczej pisze się sztuką i kulturą, a czasy dyktatorów i cesarzy się szczęśliwie skończyły, ale faktycznie tak jest. No taka była historia tego miejsca.
Pamiętajmy, że zaraz po zakończeniu wojny, działań wojennych, jednym z pierwszych podstawowych problemów w Poznaniu, poza aprowizacją i poza mieszkaniami, bo Poznań został zniszczony w około 50%, w centrum nawet do 70%, jednym z tych podstawowych problemów było to, co zrobić z zamkiem, bo były nawet pomysły, nie wiem, czy państwo wiecie, zburzenia zamku do samych fundamentów.
Tego miało nie być. Dlaczego tak to
się stało? No jako symbol pruskiej dominacji niemieckiej. Potem na stałe się jakby w zbiorowej świadomości poznaniaków skleiło z Arturem Greiserem.
No i co się stało, że zamek przeżył?
No jest znowu legenda miejska, że miał tutaj zaprotestować. Kto miał zaprotestować? Generał Świerczewski, twierdząc, że nie można marnować takiej takiej ilości trotylu, ale chyba zadziałał pragmatyzm, prawda?
To, tak, koszty rozbiórki były zdecydowanie za duże.
Za duża przestrzeń.
Nie miało to sensu.
Tak, za duża przestrzeń,
co się stało z tym obiektem nagle w 40.
Nowy Ratusz. Powstaje tam siedziba władz miejskich, no i kiedy w czerwcu 56, no nie bez powodu idą do zamku protestujący, między innymi.
Tak,
tam.
Czyli ta słynna biała flaga
Narodowej. Tak,
na
tak,
zamku,
tak,
to jest to wydarzenie.
I stąd Muzeum Powstania Poznańskiego czerwiec 1956 właśnie w przyziemiu zamku.
A jeszcze zapytałbym panów, czy poza tym miejscem, w którym kopiecie, czyli miejsce centralne, są jeszcze inne, niezbadane, jak podejrzewacie, miejsca, gdzie
no,
można
na pewno ciągle dla nas interesujący jest ten ogród zamkowy od strony ulicy Fredry. On tam oczywiście były sondaże już robione przez archeologów przy okazji rewaloryzacji tego parku na początku lat 2000 i także w związku z budową pomnika katyńskiego, ale tam się skupiono głównie na szukaniu pówków, bo wiemy, że żołnierze niemieccy tam w dużej liczbie ginęli od głodu, chorób i także czasami rozstrzeliwani przez żołnierzy sowieckich. I tam jest jeszcze obszar i szansa na to, że w jakiejś części wzdłuż Masztalarni być może coś się uda znaleźć i także będziemy chcieli tam wrócić. Natomiast jeżeli mówimy już o zamku w 45, w czasie bitwy o Poznań, to pamiętajmy, że tam działał bardzo duży lazaret. My chyba nie wiemy do końca, na ile to było celowo przewidziane dla tego odcinku Mitte, czyli środek, jako punkt taki opatrunkowy czy medyczny, no ale czy to się stało jakby siłą rzeczy. Natomiast faktycznie także znajdowaliśmy narzędzia chirurgiczne, retraktory, rozwieraki, ampułki nadal, co jest niesamowite po tylu latach, całe, zawierające w sobie roztwór, czy to jakiegoś środka znieczulającego, czy soli fizjologicznej, czy nawet proszku na syfilis, co jest dość zastanawiające. Natomiast faktycznie medykamenty...
Musiał być wyposażony w różne...
No, medykamenty już w tym finalnym chyba etapie to było najmniejsze zmartwienie, ale faktycznie te ślady o tym, że był tam lazaret, znajdowaliśmy. Znajdowaliśmy też bardzo dużo odznaczeń, na przykład krzyże zasługi wojennej, to odznaczenia cywilne akurat, które prawdopodobnie, bo w bardzo dużej ilości je znajdowaliśmy, prawdopodobnie wyleciały z szuflady jakiegoś urzędniczego biurka już podczas plądrowania zamku, ale znajdowaliśmy też ewidentnie takie odznaczenia, które należały indywidualnie do żołnierzy, na przykład krzyż żelazny pierwszej klasy, odznakę za rany, odznaki sportowe, dystynkcje z czapek, bączki, orzełki, nieśmiertelniki. Prawdopodobnie żołnierze, którzy byli wystawieni, jeńcy na ciągłe szykany żołnierzy Armii Czerwonej, no co chcieli zrobić? No chcieli się ukryć, tak, przede wszystkim nie świecić, prawda, jak szczupak w szafranie jakimś tam dystynkcją, tylko raczej być jak najbardziej niewidzialnym i prawdopodobnie się tego pozbywali, trafiało to do
Panie
ziemi.
Panie Aleksandrze, mówi pan o tak wielu rzeczach, które wykopaliście w tym miejscu, a czy my poznaniacy moglibyśmy te rzeczy kiedyś ujrzeć, zobaczyć, może nie tyle dotknąć, ale poznać tą nieznaną historię?
Mogę zaprosić, korzystając z okazji na prelekcję, którą wygłoszę 25 lutego o 18.30 w Centrum Kultury Zamek, właśnie o tych efektach poszukiwań. Będą też zaprezentowane te znaleziska w dużej liczbie i to będzie chyba jedyna okazja, żeby je zobaczyć, bo na tak zwaną stałą ekspozycję zamku, z tego co wiemy, z tych wstępnych deklaracji, ma trafić inne arcyciekawe znalezisko, czyli misa z zestawu toaletowego cesarza Wilhelma I, czyli
to może zostawmy
Wilhelma II, którą także znaleźliśmy.
Na sam koniec zapraszamy w związku z tym państwa na tą wystawę 28 lutego. Przypomnijmy, że moimi gośćmi dzisiaj byli pan Łukasz Szudarski,
dziękuję,
pan Aleksander Przybylski.
Bardzo dziękuję.
A program nie odbyłby się, gdyby nie zrealizował go nas wspaniały realizator Krzysztof Jankowski. Mówił do państwa dzisiaj wieczorem Jarosław Burchardt i zapraszam państwa na kolejny odcinek naszego programu Historia, jakiej nie znacie. Dobra.
Historia, jakiej nie znacie.